No, dzień dobry jeszcze raz. W takim razie nagrywam się teraz już, mam nadzieję, z Eltena. Jeśli to nie pójdzie, to nagram, czy to wyślę tutaj wersję nagraną komórką. Ale kontynuując wątki z poprzedniego wpisu, chciałbym się z wami podzielić jeszcze paroma refleksjami na swój temat i nie tylko na swój temat. Taką wiedzą, która moim zdaniem może być przydatna też dla was, dla niektórych czytelników tego bloga i w ogóle Eltena. Ale zacznę może najpierw od tego, że wysłałem już dokumenty na doktorat i oczywiście nie może być spokoju. Jeszcze muszę dopilnowywać, znaczy coś tam zmieniać w formalnościach. No, nie wiem. Jest to troszkę moje nieuważne czytanie, ale niestety przede wszystkim fakt, że system tej rekrutacji, czy strona jest źle dostępna, źle przejrzysta i nie wszystko jest tam napisane jednoznacznie, o czym ja nie wiedziałem, więc no parę rzeczy po prostu znaczy przyporządkowałem inaczej, na przykład jakieś tam moje udokumentowane osiągnięcia albo też myślałem, że coś trzeba opisać konkretnie, a trzeba to opisać formułkami z tych ich kryteriów, ale to tam mniejsza o to. W każdym razie przechodząc już do meritum, prosiłbym o powstrzymanie się przed hejtem. Bardzo bym was o to prosił. Jeśli tutaj zaczniemy merytoryczną dyskusję, naprawdę bardzo będę się cieszyć. Ale proszę się, powstrzymajcie się od hejtu. Proszę was o to. To jest wpis, zastrzegam i podkreślam, jest to wpis, który zawiera tylko i wyłącznie moje zdania, zdania autora tego wpisu. No więc, jednym z ważnych takich kamieni milowych, które pomogły mi w napisaniu pracy dyplomowej i w ogóle dzięki którym teraz coraz lepiej siebie rozumiem, był fakt, że w roku 2024, jakoś w styczniu, moja dobra przyjaciółka z Warszawy podrzuciła mi materiały dotyczące spektrum autyzmu i ADHD. Jedno i drugie jest, można zaklasyfikować pod tak zwaną neuroatypowość. I my się znamy już od paru lat, od 8 chyba mniej więcej teraz. No i ta moja przyjaciółka po prostu obserwując mnie, obserwując mnie, stwierdziła, że może mi to pomóc w jakimś tam stopniu. No i właśnie wysłała mi jakieś wywiady z psychologami, z fachowcami, którzy się tą dziedziną zajmują. I ja kiedy tego słuchałem w tym 2024 roku, to nagle zrozumiałem, że na przykład to takie moje scenariuszowe myślenie, że coś musi być jakoś, to, że mi wszystko musi pasować często do jakichś układanek. Co jeszcze? No też takie nasze różne niewidomkowe sprawy, jak kiwanie się, udawanie dźwięków, jak byłem mały i tak dalej. I to, że niektóre sprawy potrafią mi nie wiadomo czemu rozwalić całkowicie system i mózg i po prostu wyprowadzają mnie z równowagi, ja wtedy tracę pewności, mówiąc wprost, zaczynam się wściekać, a przynajmniej wtedy jeszcze miałem tak częściej niż teraz, to, że jest to właśnie część spektrum autyzmu. A z drugiej strony taka moja spontaniczna taka spontaniczność, taka spontaniczna część mnie która lubi chodzić za wszystkim, co nowe, którą łatwo jest rozproszyć i przez którą też na przykład często przychodziłem na przystanek tramwajowy, kiedy tramwaj właśnie wyjeżdżał i odjeżdżał i mi uciekał. Albo fakt, że jak się chce na czymś skupić, to często nie mogę, bo gra mi w głowie muzyka. No dobra, do tego dojdę zaraz. Z drugiej strony też taki strach, lęk przed krytyką dość mocny, że to jest znowu ADHD. A lęk przed nowymi rzeczami, który też czasami mam, tak naprawdę dość często, tylko już się w końcu uczę z tym pracować, to jest z kolei właśnie znowu autystyczne. I powiem wam, że po pierwsze wtedy zacząłem jakby bardziej wiązać, kojarzyć fakty i rozumieć i siebie, i ludzi wokół mnie, z którymi się dobrze dogaduję, bo to jest najczęściej tak, że ludzie o podobnych bzikach gdzieś tam, prawda, się znajdują i dobierają, jakby tak. A z drugiej strony, no właśnie, jak wiedziałem, skąd się biorą niektóre takie sprawy, to nagle zacząłem szukać różnych lifehacków, jak to rozwiązywać. Inna sprawa, że na przykład to mam akurat po jednym z rodziców, który też to ma. Mam też tą taką zdolność, że na przykład jeśli ktoś w mojej obecności jest w złym nastroju i on może jakkolwiek to ukrywać, to ja i tak to wyczuję i to jeszcze wyczuję w taki wredny sposób, że nagle ja zacznę mieć ten zły nastrój. I teraz już też jest inaczej niż było, dlatego że tak jak powiedziałem, zaczynam albo zacząłem te 2 lata temu z hakiem na to gdzieś tam zwracać uwagę i wyjaśniać sobie, jakby to, czego ja wcześniej nie wiedziałem, to było to takie dlaczego, uzasadnienie, powód. No i dzięki temu na przykład zrozumiałem, że jak chcę pisać pracę albo cokolwiek i się skupić, to dobrze jest się wyskakać. Jak byłem mały, to dużo się ruszałem, skakałem i tak dalej. I że mi to pomaga, że nagle ta muzyka w mojej głowie przez chwilę się zatrzymuje, po prostu przestaje. Albo że jak czytam, to żeby albo nie zasnąć, albo nie odpłynąć myślami gdzieś, to można pokręcić trochę rękami, całymi rękami. I wtedy nagle jakby ten ruch powoduje, że znowu zaczynam jakby bardziej słuchać, bo mój mózg musi się skupiać, powiedzmy, na dwóch różnych rzeczach naraz, tak? I teraz dlaczego o tym mówię? Obserwuję wśród nas niewidomych, przynajmniej wśród tych ludzi, których znam, to jest oczywiście jakaś tam ograniczona liczba osób, ale obserwuję takie cechy u wielu z nas/z was. I oczywiście z jednej strony to jest trudne czasami powiedzieć, czy na przykład ktoś się kiwa, bo jest niewidomy i ma to jako ten tak zwany blindyzm, czy też się kiwa dlatego, że właśnie jego mózg się musi skupiać na dwóch rzeczach naraz i na przykład, nie wiem, jak mówi, to lepiej się skupia na tym mówieniu, jeśli jeszcze jakoś tam się rusza. Ale to już nie jest niewidome, to jest ADHD-owe. Plus są tam oczywiście rzeczy, które z tego co wiem mogą wynikać też z jakichś przeżyć traumatycznych i nie wiadomo co. No, więc kwestia jest złożona, żeby nie było, ale chciałem wam powiedzieć, że moim zdaniem jeszcze za mało się u nas wie na temat tej właśnie atypowości czy neuroatypowości. Proszę też wszystkich, którzy teraz mówią, to jest lewackie gadanie. To nie jest lewackie gadanie, bo lewackim gadaniem jest, albo jakimkolwiek gadaniem takim bez sensu jest, ja mam ADHD, albo ja jestem w spektrum autyzmu, więc ja nie mogę robić tego i tego. Nie. To jest tylko element. To jest element osobowości każdego z nas. Każdy z nas ma jakąś tam osobowość. I co prawda śmiem twierdzić, że te rzeczy akurat, jakby ta budowa mózgu nas definiuje bardziej niż niewidzenie. Przynajmniej jeśli chodzi o niewidomych od urodzenia. Od środka, bo niewidzenie nas definiuje moim zdaniem raczej z zewnątrz. Ale jakby mi osobiście przynajmniej nazwanie tych swoich problemów pomogło wyszukiwaniu i pomaga dalej wyszukiwaniu, w szukaniu jakby rozwiązań, jak coś zrobić, a nie jak czegoś nie robić i się usprawiedliwiać i tak naprawdę się wstydzić i nie wiedzieć, czemu się człowiek wstydzi. Także myślę, że gdyby się w Polsce wiedziało więcej o tej atypowości, to z perspektywy niewidomych mogłoby to pomóc i w naszej edukacji, i w wielu innych kwestiach. Znam już trochę osób neurotypowych, które niestety zmiażdżył system i oni się na przykład dowiedzieli o tym problemie jakby na tyle późno w życiu, że mieli na przykład już zbudowane rodziny nie na najlepszym fundamencie, albo jakby nie dali rady tacy ludzie w iluś pracach i już po prostu w iluś zawodach też i po prostu jakby już stracili nadzieję i mieli za sobą taki ciężar z przeszłości, że już im to nie pozwoliło nawet po psychoterapii się podnieść i ruszyć w świat, tak jak mam nadzieję, że ja teraz ruszam. Mam nadzieję, że te wredne formalności mi nie przeszkodzą w żaden sposób, żeby na ten doktorat się dostać. A nawet jeśli przeszkodzą, to że się uda za rok i wtedy będę mógł mówić, że no, dostałem się tylko po prostu rok później, bo mieli po stronie uczelni tam stronę jakąś dziwną i nie było wszystko napisane jednoznacznie i jakby okej, ja też czegoś nie doczytałem, ale myślę, że tutaj jest wina bardziej po ich stronie, ewentualnie po obu stronach, powiedzmy. Jakby to nie jest już tak jak 5 lat temu, że ja się bałem na przykład coś zrobić, odwlekałem to do samego końca, bo nie wiedziałem, co mnie czeka, czyli nowość, czyli autystycznie się boję, a z drugiej strony bałem się też krytyki, czyli ADHD, i tutaj potem właśnie wszystko było w pośpiechu i tak dalej. Także tyle w temacie i jakkolwiek może to brzmieć dziwnie, tak autyzm i ADHD mogą współistnieć. Jak sobie o tym poczytacie, jest dużo ludzi, którzy jakby mówią o tym sami, mając te powiedzmy, sprawy. Ja nawet nie powiem, że to jest problem, bo to jest po prostu inna budowa mózgu. A póki my jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować w świecie, uczyć się, potem znaleźć pracę, zarabiać na siebie i nie bronią nam żadne blokady, to póty jest dobrze, nie? Także tak to widzę i właśnie naprawdę pamiętam ten moment, jak 2 lata temu słuchałem tych wywiadów i tych materiałów i nagle sobie powiedziałem, wow, to jest o mnie. Jeśli będziecie zainteresowani, to mogę wam tu coś podrzucić z tego. Przepraszam, wrócę jeszcze, tak sobie powiedziałem, wow, to jest o mnie i ja się wtedy poczułem tak trochę jak Harry Potter, jak się dowiedział, że jest czarodziejem. Inna rzecz, że pani Rowling ponoć jest w spektrum autyzmu, ale to jest inna rzecz. A wcześniej jakby my wiemy pewnie wszyscy, albo większość, że autyzm się raczej kojarzył z ludźmi, którzy jednocześnie są w spektrum autyzmu, ale są też albo mają niepełnosprawność intelektualną, czyli nie są w stanie, często nie mają problemy z mówieniem, albo jakby na tyle nie panują nad tymi swoimi autystycznymi sprawami, że po prostu nie mogą żyć normalnie w społeczeństwie. A ADHD się z kolei kojarzyło z tym takim chłopcem, który biega po klasie, tak? Gdzie ADHD absolutnie mogą mieć i dziewczyny, i chłopcy, i to kobiece ADHD jest raczej takie w środku, takie marzenie, tak jakby skupianie uwagi, albo no rozproszona uwaga, ale w środku, a nie na zewnątrz, jakby nie przez bodźce z zewnątrz, tylko przez jakieś tam marzenia i tak dalej. Albo przez inne sprawy, ale jakby w środku. No i to jest to. I jeszcze inna sprawa jest, że niestety i w Czechach, i w Polsce jeszcze jest kiepsko z psychoterapią na NFZ, z tego co wiem. Ale nawet jeśli, to problem też polega na tym, nawet gdyby było z tym dobrze, dobrego psychoterapeutę, który może naprawdę pomóc, ja mogę powiedzieć, że jestem tego dobrym przykładem. Naprawdę dzięki swojej pani psycholog, czy psycholożce, jak kto chce, jeszcze lepiej sobie radzę z tym wszystkim. Ale znalezienie dobrego psychoterapeuty dla nas nie jest łatwe. I to może właśnie myśląc tak atypowo, to może zniechęcać, żeby nawet zacząć szukać takiego psychoterapeuty. Więc to jakby rozumiecie, to jest szczerze tak no słabe to jest i jest to niesprawiedliwe, właśnie mówiąc autystycznie, i tego ma nie być. To ma być tak, że każdy ma prawo i dostęp do takiej psychoterapii i jeszcze najlepiej, żeby nie musiał za nią płacić. No fajnie by było, ale ja to mówię całkiem poważnie teraz, bo mnie to wkurza po prostu. Przez to, że ludzie sami siebie nie znają od środka, to potem i boją się tego na przykład, to potem nie dają rady w tym świecie. A to tak nie powinno być. Nie mówiąc już o tym, że moim zdaniem wiele osób na zbyt wysokich szczeblach siebie nie zna od środka, na przykład wujek Władimir Władimirowicz albo wujek Donald z Ameryki, ale to szczegół. Dobra. Także to tak bym widział i już kończę te swoje rozważania. Mam nadzieję, że nie był to bełkot i mam nadzieję, że komuś z was to coś da. Pomyślcie, jeśli poznaliście coś z tego, co wam tu opowiadałem, jeśli widzicie siebie, to pomyślcie proszę od tej strony. Błagam, nie używajcie tego jako wymówki. Ja nie mogę, bo coś tam. Nie. Ja mogę, tylko inaczej. I czasami te sposoby trzeba znaleźć. Bo no, pewnie się ze mną zgodzicie, że skakanie, kurde, jak małpa, żeby się skupić, to nie jest tak. Nie mówi się o tym. Może i to jest jakoś tam zrozumiałe, ale nie mówi się o tym. Przecież ja jakby w takim zwykłym dyskursie społecznym, ja o tym nie słyszałem, żeby się o tym mówiło gdzieś w radiu czy gdzieś. Dopiero od niedawna. I to jest też bardzo nie w porządku, uważam. Ja jestem rocznik 97 i w szkole coś tam było, ale jedyne co wtedy mogłem powiedzieć, że na przykład jak słyszałem dokument o kimś z spektrum autyzmu, to miałem takie, zaraz, zaraz. To jest trochę jak ja, tylko że ja świadomie mam taki scenariusz, że nie wiem, ta piosenka może być też w innej tonacji. To nie jest tak, że ona jest tylko w tej jednej i koniec dymbiec. Ale jak byłem mały, to ja to miałem. No, także tyle powiem na ten temat i już kończę, bo mógłbym o tym jeszcze długo, długo gadać. Ale generalnie chciałem się, mówię, tym z wami podzielić, bo mam nadzieję, że komuś z was może to dać do myślenia i ewentualnie gdybym mógł coś zdziałać, żeby, no właśnie, ktoś z was dzięki temu wpisowi gdzieś tam za jakiś czas też lepiej siebie znał, no to byłoby mi bardzo miło. Będę bardzo się cieszył, jeśli się coś takiego okaże. No, swoją drogą, takie rozwlekłe gadanie też jest autystyczne, a nie niewidomkowe. No, Także tyle miłego popołudnia Wam wszystkim życzę i do następnych wpisów.